tu Radio Gdańsk. W piątek po 13 audycja Gotuj się na weekend. Szymon Woźniak, barman, pasjonat miksologii i barmaństwa. Tak cię dziś przedstawiam. Czyli jesteś też barmanem, jesteś i miksologiem?
Zgadza się. Na co dzień i z zawodu, tak.
Ale nie byłoby ciebie, gdyby nie wielka historia barmaństwa tak naprawdę. I nie gigantyczne wręcz nazwiska, które zapoczątkowały całą tę kulturę i zawód.
Tak. Jakby pierwszym tak zwanym ojcem chrzestnym całego barmaństwa można nazwać Jerry'ego Thomasa, żyjącego na początku XIX wieku w Ameryce, człowieka, który tak naprawdę stworzył czy usystematyzował to wszystko, na czym dzisiaj się opieram, na czym wszyscy barmani się tak naprawdę opierają. Napisał książkę, tak zwany The Bartender's Guide, w którym przekazał, czy spisał tylko te ustne receptury, które były przekazywane z barmana na barmana. On to usystematyzował i jakby...
Taki podręcznik stworzył?
Podręcznik, tak, dokładnie.
Pierwszy.
Też jego postać, jego ubiór, to jak się zachowywał, w co się ubierał, jest znamienne dla tego, jak barmani dzisiaj wyglądają i jak się zachowują.
Jeśli państwo wpiszą w przeglądarkę internetową imię, nazwisko Jerry Thomas, to rzeczywiście wyświetlają się takie ikony tego pana z wąsem.
Zgadza się,
z muchą,
tak.
Prawda?
Marynarka czy kamizelka
też, dokładnie. Prawda? Więc to są wszystko te standardy, gdzie dzisiaj w takich barach no, wyższej klasy rzeczywiście tak barmani też się ubierają.
Czy powinni, czy chcą, tak, jak najbardziej.
Powinni, czy chcą, no właśnie. To chyba niewygodnie trochę, prawda?
Ale to zależy. Jak jest dobrze skrojone, to jest wszystko w porządku.
No ale Jerry Thomas też różne atrybuty wymyślił, tak? Takie barmańskie.
To znaczy on bardziej to wszystko, że tak powiem, właśnie usystematyzował. To on jakby, znaczy wymyślił, po prostu zaczął tego używać i to jakby weszło bardziej do takiego powszechnego użytku w barmaństwie. On też był nazywany przez to wszystko profesorem. Jakby po prostu jego umiejętność takiego, że tak powiem, naturalnego usystematyzowania tego, jakby nadała mu jakąś taką klasę osoby uczonej w tej kwestii.
Oczywiście żył w Stanach Zjednoczonych.
Tak, w Nowym Jorku, a potem zaczął podróżować, San Francisco, otworzył kilka barów, pracował w kilku miejscach. W pewnym momencie ciekawostką jest taką, że zarabiał więcej niż wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, więc barmani to jednak, że tam powiem, potrafią się czasami ustawić.
Ale skończył nie najlepiej.
No niestety, przegrał wszystko na giełdzie i w wieku 55 lat odszedł z tego świata, no ale cóż, podejrzewam, że miał barwne życie.
Ale jego spuścizna została.
Jak najbardziej. Tak.
I był Jerry Thomas, a potem długo, długo nic.
Nie. Tam jeszcze się oczywiście pojawiają i to całkiem sporo nazwisk, czy to w Anglii, czy to już samej, czy to dalej w Ameryce, jak Harry Craddock, ale że tak powiem, dopiero po wojnie, po II wojnie światowej, w latach 80. możemy taką drugą postać, która jest odpowiedzialna za to, jak bar wygląda w tym momencie. Jest to Dale DeGroff, nazywany królem koktajli. Jego największym wkładem czy wpływem było to, że on po prostu stwierdził, że będzie używał tylko i wyłącznie świeżych i przez niego przetworzonych składników na barze. I to jest jakby ten punkt, który był punktem zwrotnym w barmaństwie. Wcześniej to były używane składniki czasami takie po prostu kupne, czy do syropy i generalnie, że tak powiem, trochę leżało, a Dale DeGroff stwierdził, że on będzie robił to wszystko sam, będzie robił to ze świeżych produktów najwyższej klasy, ponieważ jeśli będziemy używać tej najwyższej klasy produktów, to wtedy będziemy mieli najwyższej klasy produkt końcowy.
Czyli taki trochę slow food.
Można tak to powiedzieć, tak.
Slow drink.
Slow drink, maybe tak.
Maybe tak. Dziś barmani no, mają się na kim wzorować. To też, tak jak powiedziałeś, to jest miksologia, to jest pewnego rodzaju alchemia, to jest dobieranie składników, wymyślanie też na nowo wszystkiego.
Tak, zgadza się. To tak jak powiedziałaś, tam dosłownie rozbija się wszystko o mililitry, dodając jednego składnika o mililitr, czy dwa za dużo, jednego za mało. No, tracimy balans w koktajlu i tym sposobem jakby tracimy już całą kompozycję. I miksologia właśnie polega na tym, żeby to wszystko dobrze się układało w sobie.
Dziś często obserwujemy baristów, którzy gdzieś tam rywalizują między sobą, prawda, są różne konkursy, ale wśród barmanów też jest mnóstwo prestiżowych, prawda,
konkursów. Oczywiście, oczywiście. Sam miałem okazję być 2 dni temu na konkursie.
O proszę, pochwal się.
W Warszawie, tak, konkurs Ballantine, także generalnie bardzo ciekawe jest to wszystko takim...
Duża konkurencja, jak to
tak,
wygląda?
Ale to jest bardzo rozwojowe, to znaczy, że można bardzo dużo się nauczyć z takich konkursów. Te konkursy też są oczywiście różne globalne, to też mamy konkursy czy tak w obrębie jednego miasta, w obrębie kraju, no i globalnie, także tak jak bariści, barmani mają bardzo też rozwiniętą tą jakby tą sferę.
A ja się zawsze zastanawiam tak samo jak to jest w kulinariach. No bo przecież produkty są znane, produkty są zawsze te same. Nie. Chodzi mi o to, czy można wymyślić koło od nowa.
Tak, wydaje, mam wrażenie, że tak, ponieważ jakby, to, czy są znane właśnie, znajdujemy co chwilę jakieś składniki, które zostały albo zapomniane, albo wykorzystuje się w kuchni wschodu, gdzieś daleko, także one u nas są praktycznie nieznane, albo znane przez bardzo małe grono osób, jak na przykład my u siebie ostatnio zaczęliśmy używać takich składników jak czarny kardamon, to jest odmiana kardamonu, ale ma przy okazji swojego takiego delikatnego mentolowego smaku, jest też wędzona, więc to jest bardzo ciekawe spektrum smaku, który możemy uzyskać z takiego składnika i jakby
i dekompozycja formy też, prawda? Często tutaj sproszkowane, tutaj w całości,
jak najbardziej.
Tutaj namoczone,
i to od razu wpływa na to, jak to smakuje, ponieważ nasz mózg, że tak powiem, odczytuje teksturę, czyli jeśli coś mamy w formie proszku albo coś mamy w formie płynu bądź syropu, to trochę inaczej czytamy smak.
Inaczej czytamy smak, ale ten smak zawsze podbija też lód.
Zgadza się, tak.
I historia lodu to też jest niesamowita historia, o tym będziemy opowiadać za chwilę. Lód dziś jest rzeczą powszednią, ale też lód jeden drugiemu nierówny.
Jak najbardziej. To jest wszystko bardziej skomplikowane niż nam się wydaje.
Szymon Woźniak, wracamy do rozmowy za chwilę. Wracamy do historii barowych. Wcześniej Szymon Woźniak mówił o Jerrym Thomasie, czyli o tym mistrzu barmaństwa.
Ojcu chrzestnym.
No właśnie, to taka też nazwa jak najbardziej adekwatna. Ale powiedziałeś wcześniej, że coś tutaj to ma wspólnego z aptekarstwem.
Tak, zgadza się. Jakby sama konstrukcja baru, czy to, jak barmani teraz mogą być postrzegani.
Czyli za ladą, tak?
Tak, no bar tak naprawdę ma historię około 200 lat. Kiedyś bar to tak naprawdę była półka z wysokoprocentowymi trunkami. Bez tej lady. Ta lada dopiero powstała w jakimś momencie, kiedy to ktoś wpadł na ten dobry pomysł, żeby po prostu...
Dozować,
tak.
Bo wcześniej można było podchodzić
jak najbardziej.
Na przyjęciach
tak to właśnie wyglądało. Ktoś podchodził, brał
open
butelkę.
Open bar,
dokładnie. A w jakimś momencie, być może były to Włochy, gdzie właśnie wzięto ten pomysł z aptek, gdzie stoi lada, za ladą stoi aptekarz, farmaceuta i to aptekarz dozuje, wybiera i mówi to, co jest właśnie... co osoba powinna przyjąć w danym momencie i w odpowiedniej dawce. No i barman teraz, że tak powiem, przejął w jakiś sposób taką funkcję. Czyli ta lada aptekarska jest taką ladą barową, a barman jest takim trochę farmaceutą w tym momencie.
No i też tutaj odmierzanie, prawda?
Jak najbardziej, tak.
Proporcji.
Tak, tak. Też niektóre trunki powstawały tak naprawdę jako lekarstwa. Są to zioło bazowo ziołowe trunki.
Znane do dzisiaj,
tak, jak najbardziej. Mają bardzo długą historię i właśnie to ich sposób ich tworzenia jest nadal bardzo podobny do tych, jak kiedyś tworzono lekarstwo.
Ale tutaj lepiej nie dać się zwieść, bo granica jest bardzo cienka.
Tak, a od tego właśnie jesteśmy my, żeby móc to jakby dobrze wypośrodkować i dobrze komuś, że tak powiem...
Przyjemność sprawić, a nie zaszkodzić.
Dokładnie tak.
A to często jest też tak, że wy pytacie, jakie smaki preferuje pani, smaki preferuje pan. Przecież też mnóstwo różnorakich mikstur, zupełnie niezwiązanych z alkoholem. Po prostu taka zabawa smakiem.
Tak, tak. No, że tak powiem, po prostu naszym zadaniem jest tak naprawdę dobrać to, co gość chciałby w tym momencie wypić. Tutaj właśnie, czy to ma być smak bardziej ziołowy, czy bardziej wytrawny, czy bardziej słodki, czy coś lekkiego, czy coś ciężkiego. No i właśnie my jesteśmy od tego, żeby to jakoś właśnie ustawić tak, żeby gość był zadowolony zawsze.
Wszystko z aptekarstwem piłkarską precyzją.
Jak najbardziej, bo od tego są miarki, od tego są tak zwane jiggery, w której właśnie odmierzamy odpowiednią ilość tego, co chcemy wlać, czy do shakera, czy do szklanicy barmańskiej. No i właśnie ta aptekarska precyzja zdecydowanie się nam przydaje.
A to też jest ważne, ile ruchów shakerem wykonacie? Czasami można przedobrzyć?
Ruchów może nie, ale nie, bo wtedy jakby płyn w shakerze osiąga odpowiednią temperaturę, niżej już nie schodzi, więc po prostu czujemy to bardziej rękoma, jak bardzo shaker jest zimny, niż nie liczymy ruchów, o tak.
No to jeżeli mówimy o zimie, to za chwilę będzie ta historia lodu, o której już mówimy, a ona jest naprawdę fascynująca. Dusza koktajlu to czysty lód.
Krystalicznie czysty lód, zgadza się.
Taki bez ani jednej kropeczki.
Przejrzysty jak tafla czystej wody po prostu.
No ale skąd się wziął ten lód właśnie w koktajlach, w napojach generalnie?
No to jest w ogóle dość ciekawa i śmieszna historia. To jest początek XIX wieku, tak naprawdę. Boston, Ameryka. Dwóch braci, William i Fryderyk Tudor, przedsiębiorcy, ludzie, którzy mają za dużo czasu i pieniędzy na swoich rękach.
Można mieć dużo czasu i dużo pieniędzy?
No najwidoczniej wtedy można było mieć. I William rzucił taki pomysł swojemu bratu, a co ty na to, żebyś wykroił trochę lodu z zamarzniętych jezior czy stawów?
Bliskich,
tak,
to
i wysłał to na przykład do Indii, do kolonii indyjskich, albo na Martynikę, albo na Karaiby. I ten pomysł tak mocno zapadł w pamięć Fryderykowi, że rzeczywiście to zrobił. Stworzył przedsiębiorstwo.
To tafla musiała być gigantyczna.
No, to są duże akweny wodne tam. Były i nadal są. To wtedy były to niezwykle duże ilości tego lodu i on po prostu stwierdził, że założy przedsiębiorstwo, w którym będzie wysyłał statkami gigantyczne bloki lodu, na przykład na południe albo do południowych kolonii brytyjskich, jak Karolina Południowa. Wtedy też śmieszną rzeczą jest to, że kiedy chciał ten lód sprzedać, ludzie nie chcieli go kupować, co może być dziwne, jest gorąco, chcemy się schłodzić, a on natomiast napotkał taki problem, że ludzie po prostu go nie chcieli, bo nie wiedzieli, że go
chcą. Nieznana struktura wody po prostu.
Tak, i to jakby nie było im do niczego potrzebne i on po prostu stworzył zapotrzebowanie, którego ludzie nie wiedzieli, że mieli. I wtedy jakby...
Marketing pełną gębą.
Jak najbardziej, dokładnie tak. I po prostu na początku szło mu to troszkę ciężko, ale kiedy już ludzie się rzeczywiście przekonali do tego, że można pić schłodzony, przyjemny napój w gorący dzień, no to jakby poszło to lawinowo i nawet został okrzyknięty tak zwanym królem lodu, bo był wtedy jedyną osobą na świecie, która rzeczywiście na taką skalę miała w ogóle przedsiębiorstwo, które zajmowało się jakby tą strefą.
Więc... Ale wówczas cały czas po prostu wykrajał to, co znajdowało się na jeziorze.
Zgadza się. No nie było lodu. Nic, co produkowało ten lód. Mm-hmm. Natura od zawsze produkuje lód. On po prostu miał najczystszy lód z północy Ameryki, z Bostonu. Tam jest całkiem zimno. Potrafi być całkiem zimno. Zimy są długie. No i miał tego pod dostatkiem po prostu. Także...
Natura dała mu po prostu zarobić.
Z niczego coś. Tak, naprawdę.
I ten lód eksportował w różne miejsca, między innymi też do upalnej Kalifornii.
Też tak.
Tam, prawda,
jak
też ruszał. I to był towar luksusowy wówczas?
Zgadza się, to...
schłodzony napój?
Tak, to jakby nie każdy mógł sobie na to pozwolić, tylko najwyższej klasy, bary hotelowe, czy po prostu posiadłości, czy bardzo bogaci ludzie mogli sobie pozwolić na taki luksus, jakim był lód. Więc zbijał na tym dobry majątek.
Oczywiście ta tafla w jakiejś części tylko na miejsce docierała, bo po drodze się roztopiło.
Tak, to miał takie pewne problemy, to znaczy musiał jakby wymyślić gramaturę lodu, to znaczy, że dopiero po jakimś czasie doszedł do tego, że im większa jest to bryła, tym wolniej się ona topi, więc te wszystkie takie jakby wcześniejsze próby też spływały na tym, że po prostu ten lód docierał na przykład w połowie do tego miejsca, no i musiał wtedy jakby połowę tylko otrzymać za to wynagrodzenie.
A jestem ciekawa, na takiej Martynice, gdzie potem ten lód przechowywali, wiemy? Gdzie
ciężko,
go składowano?
Ciężko powiedzieć, prawdopodobnie tak jak robiono to wcześniej z chłodzeniem żywności, bo po prostu to jakby jakaś spiżarnia wykopana w ziemi. W ziemi mamy o te kilka stopni chłodniej.
Czy obłożona część żywności.
Tak, czy po prostu drewniane skrzynie. I to była na przykład drewniana skrzynia z wielką bryłą lodu. Tą bryłę odłupywało się... po kawałeczku i po prostu albo miażdżyło, mieliśmy wtedy kruszony lód, albo po prostu tak zwany goliło się lód, czyli używało się do tego noża i mieliśmy tak zwany golony lód.
No proszę, czyli to taka skrzynia to jest pierwowzór chłodziarki.
Lodówki, tak. Lodówki. To dopiero później na przełomie XIX i XX wieku, więc 100 lat niemal musiało minąć prawie.
Zanim lodówki trafiły do takiego komercjalnego tutaj użytku to tak. Też lata. Tak.
Lata, to później jeszcze z 50 lat.
Mm-hmm. Połowa XX wieku.
Tak, ale to totalnie zrewolucjonizowało wszystko. No bary wszystko, to tak. Nie mogłyby istnieć bez umiejętności czy możliwości chłodzenia.
No ale i restauracja, prawda, gastronomia.
Cokolwiek tego typu właśnie. Cała gastronomia była po prostu, no nie istniałaby w takiej formie, w jakiej istnieje by obecnie, gdyby nie wynalazek lodówki, który jest no, dla nas teraz czymś powszechnym, a kiedyś był no, czymś niezwykłym.
Fryderyk Tudor, biznesowy geniusz.
Geniusz, tak. No, zrobił z niczego coś.
Coś, niczego, dokładnie. Ale dziś tak naprawdę wy barmani potraficie wydać dużo pieniędzy na lód, który tak naprawdę wydaje nam się na nasze domowe potrzeby. No cóż tu potrzeba? Po prostu specjalna foremka, wlewamy wodę do zamrażarki, mamy lód.
I tak i nie. No właśnie chodzi o to, że lód lodowi może być nierówny. Lód może być troszkę bardziej zanieczyszczony. I ten lód, który widzimy, że jest na przykład w kolorze mleczny, no to jest lód po prostu zanieczyszczony. My mamy taki mały fetysz. Po prostu chcemy mieć jak najczystszy, jak najwyższej klasy lód.
My barmani,
tak. I uważamy, że lód, mówi się, że lód jest właśnie, tak jak już wspomniałem, miałaś duszą koktajlu. Jakby bardzo pięknie wygląda koktajl, jakby bardzo pięknie się prezentuje, kiedy lód wewnątrz szklanki jest po prostu niewidoczny w płynie, więc jakby czerpiemy z tego taką przyjemność po prostu, że możemy też
Cudeńko kogoś... Cudeńko stworzyłem, tak?
Tak, że możemy też kogoś czymś takim poczęstować tak naprawdę.
Mhm, ale dzisiaj tych producentów lodu jest dużo, ale ty masz już swoich ulubionych.
Zgadza się, no są tak naprawdę dwie firmy, gdzie one jakby przodują na rynku, no i rzeczywiście ich produkt jest zawsze ten najlepszy. No i my jakby... Clue jest to, żeby mieć tak naprawdę w moim przypadku w barze bardzo wydajną i dobrą kostkarkę, żeby nie musieć tego lodu rzeczywiście skądś zdobywać, kupować, no bo im wyższej jakości lód, no tym jest on droższy po prostu.
A trzeba go też mieć gdzie przechowywać.
No i to jest dodatkowa jakby trudność. Dodatkowy problem, kłopot, więc tak.
Kostkarki?
Kostkarki to jest to, czego barmani i w ogóle, tak jak już powiedziałaś, gastronomia, bez czego nie może się obejść.
To są takie maszyny, które
produkują kości lodu, tak, dokładnie. Różnych wielkości, różnych
można
kształtów.
Można sobie ustawiać.
Bardziej jakaś kostkarka jest już jakby z góry ustawiona na to, jakiej wielkości robi sześcian lodu, bądź właśnie nie sześcian, tylko bardziej taką jakąś inną figurę, więc no jest czym wybierać.
W kontekście Fryderyka Tudora i tego, o czym mówisz, mieć kasy jak lodu, no,
tak, dokładnie,
to powiedzenie tak. Ma swoje korzenie. Wracamy już za chwilę do naszej rozmowy. Historie barowe i teraz, skoro byliśmy w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze w Stanach zostaniemy, bo to jest ogromna historia barmaństwa. I też przecież lata 20. to jest słynna prohibicja. Oj, co tam się działo?
Co tam się działo? Się działy rzeczy niezwykłe, jakby kiedy odebrano ludziom tą możliwość, tą przyjemność jakby...
Spożywania trunków wyskokowych.
Tak, dokładnie. No to gdzieś tam musiało...
Trzeba sobie radzić, prawda?
Tak, musiało to jakimś ujście mieć i właśnie wtedy na przykład możemy zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko, jakie jest rozwój barów tak zwanych speakeasy, czyli barów niejawnych, barów, które były na przykład umiejscowione za ścianą innego, pomieszczeniu za ścianą albo w przejściu pod ziemnym.
Na przykład za sklepem, za piekarnią.
Tak, dokładnie. I one były tylko możliwe, jakby, że można było tam wejść tylko, jeśli się wiedziało, że one tam są, albo podając specyficzne hasło. Także one bardzo się rozwijały w momencie prohibicji, w czasie prohibicji. Sami barmani jakby bardzo źle jakby tamten okres wspominają, bo jakby...
Stracili zawód?
Tak, to wtedy było, barman był wtedy uważany jako ktoś gorszy, ktoś, kto po prostu wykonuje bardzo nielegalny zawód.
No właśnie, wiązał się też z tym, co nielegalne.
Dokładnie, zgadza się. I jakby ten prestiż, który stworzył Jerry Thomas, ten prestiż wyglądu.
100 lat wcześniej.
Tak, został, że tak powiem, niemal zapomniany. No i niestety była to taka ujma na naszym honorze, co nie znaczy, że te bary doradziły sobie niezwykle dobrze i było ich niezwykle dużo i właśnie na przykład takie postacie jak Al Capone były...
Gangster,
tak, dokładnie z Chicago, który jakby tak na całej prohibicji całą swoją fortunę zbił, szmuglując po prostu te wysokoprocentowe trunki z wysp, z Irlandii, ze Szkocji i właśnie zaopatrując takie miejsca, jakby przelewając je też, co ciekawe, w butelki po lekarstwach, gdzie jakby miały...
Znowu apteka się kładzie.
No, dokładnie, jakby ta historia jest tutaj zawsze powiązana. Te butelki miały... Nie wyglądały już jakoś groźnie dla oficjeli rządowych, no i wtedy można było jakoś łatwiej je przetransportować.
A powiedz jeszcze, bo podobno było tak, że w jakiś sposób sprasowywano też, czy wędzono, ususzano pewne elementy?
Tak, zgadza się. To jest właśnie tak jak mówię, sprasowywano, ususzano te elementy, które były składową jakiegoś trunku i nazywano to tak zwany brick wine i jakby w takiej postaci takiej cegły transportowano. Wtedy po prostu dodając wody miało to smak trochę alkoholu pewnie też trzeba było dodać, ale generalnie...
Jakaś
namiastka i to wtedy jakby w ten sposób działało. Jakby, tak jak mówiłaś, ludzie jakoś musieli sobie radzić wtedy.
O produktach, które dopełniają koktajle, to na przykład tonik czy słynny brązowy napój, nazwy na razie nie wymienię. O tym też będziemy mówić, bo to też jest niesamowita historia. Bez czego koktajl nie może się obyć?
Bez wielu rzeczy, no. Między innymi może być to tonik, może być to właśnie cola, więc tak. To są też takie dwa elementy, które mają całkiem ciekawą i dłuższą historię. Tonik jest tak naprawdę wyciągiem z kory chininowca. To jest chinina, czyli wcześniej lekarstwo na malarię. Na terenach Imperium Brytyjskiego w południowej Azji czy w Afryce malaria była poważnym problemem i jakby trzeba było sobie z tym radzić. I właśnie proszek chininy był tym lekarstwem. Tyle, że był gorzki i niedobry, więc trzeba było coś z nim zrobić. Więc dodawano cukier i dodawano sodę. No i tak powstał tak naprawdę tonik, ten, który dzisiaj
znamy.
Ten, który dzisiaj znamy, ma dużo mniejszą zawartość chininy w sobie, on ma dużo więcej cukru. Znajdzie się jeszcze gdzieś, tylko trzeba bardzo poszukać taki tonik, który jest rzeczywiście gorzki, taki bardziej wytrawny, no ale te napoje, które możemy kupić, to bardziej są napoje o smaku toniku, smaku chininy. Także...
I ta cola. Cola, mówimy o coli jako po prostu o rodzaju napoju.
Tak. No to jest... Dlaczego cola? No bo jest to na bazie ziarenek coli. Jakby twórcą coli jest John Doc Pemberton. Był również farmaceutą podczas wojny secesyjnej. No i on stworzył ten napój, który był lekarstwem wtedy. Miał on w sobie tak naprawdę liście koki plus te ziarenka coli i to połączenie było na tyle niezwykłe i było jakby przeciwieństwem czy alternatywą wtedy w czasach prohibicji, że napój ten zyskał niezwykłą popularność. Więc i do dzisiaj jak można...
No
zauważyć.
Nie wyobrażamy sobie, prawda, barmana, który tak. używałby tych napojów.
Między innymi
napojów.
Tak. To są gdzieś standardowe rzeczy, które faktycznie często pojawiają się na barze.
A jeszcze na koniec chciałam ciebie, Szymon, zapytać, co to jest switcher?
Switchel, tak. To jest tak naprawdę taki pradziadek izotoniku, czyli powstały gdzieś na Karaibach, ale w koloniach brytyjskich w Ameryce najbardziej się rozwinął. To jest proste połączenie octu jabłkowego, miodu, trochę imbiru, trochę cytryny i mamy taki naprawdę odświeżający na gorące dni idealny napój, który na pewno ugasi pragnienie i sprawi, że będziemy na pewno nawodnieni.
Z lodem?
Jak najbardziej z lodem. Tak
tym takim przejrzystym, krystalicznym.
Tylko takim, tylko jak taki.
Szymon Woźniak, barman, miksolog.
Tak.
Był gościem dzisiejszej audycji kulinarnej Gotuj się na weekend. Teraz za 8 minut będzie 14. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
Ale proszę z nami zostać po 14. Kolejne aktywności, między innymi na naszej antenie, a ja już teraz Państwa żegnamy. Ewelina Potocka, do usłyszenia i mikrofon przekazuje Magdzie Szpiner. Pa, pa.